Chciałbym razem z wami przyglądać się dzisiaj pięciu wersetom z listu do Efezjan. Może jak słyszysz list do Efezjan, to wydaje ci się, że dopiero co przechodziliśmy przez cały ten list w cyklu kazań brata Marka M. Że dopiero co to było, nie? Jest brat Marek M, widzę. Cześć bracie Marku, czy ja mogę dzisiaj głosić z Efezjan? Będzie okej dla ciebie? Śmieję się trochę, bo Marek miał taką serię, która co jakiś czas właśnie wybrzmiewała u nas w kościele i poruszał po jednym rozdziale z tego listu. I ja sobie sprawdziłem i piąty rozdział, z którego ja bym chciał dzisiaj głosić, ty poruszyłeś rok temu, 4 lutego. Także już trochę czasu minęło. Jak nam się wydaje, że dopiero co była seria z Efezjan, to nie, już trochę czasu minęło. A Pan Bóg dzisiaj przez ten tekst do nas przemówi. I wtedy Marek poruszał cały rozdział. Ja bym chciał się skupić tylko na pięciu wersetach, które w mojej Biblii, w SNP albo Fire Bible, jeśli ktoś czyta, są zatytułowane słowami mądrość w życiu codziennym. I tak też zatytułowałem to kazanie. Mądrość w życiu codziennym. I coś, co chciałbym, żebyśmy razem zrobili, to przyglądnęli się dzisiaj temu fragmentowi i pozwolili, aby Pan Bóg wskazał nam na takich 7 cech, które charakteryzują ludzi mądrych, które charakteryzują osoby, które w tych różnych zachowaniach Bogu się podobają. W ogóle to jest ciekawe, że kiedy myślę o mądrości, to jest taki duży temat w Biblii. Nie wiem, czy zauważyliście. To jest taki duży temat w Biblii. Mamy nawet całe księgi mądrościowe. Na przykład przypowieści Salomona. My na grupach domowych chaty teraz przechodzimy przez przypowieści Salomona. I to jest super przygoda. To jest super przygoda. I na przykład w przypowieści Salomona na temat mądrości czytamy w 4 rozdziale, w 7 wersecie coś takiego. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Nabywaj mądrości za wszystko, co masz. To brzmi, jakby Bóg chciał, żebyśmy się tym zainteresowali. Mam pytanie do ciebie. Czy chciałbyś być jutro mądrzejszy niż dzisiaj? Amen? Marek by chciał. Ja też bym chciał. Wydaje mi się, że to byłoby fajne, jakbym był jutro mądrzejszy niż dziś. I wydaje mi się, że takie pragnienie podoba się Bogu. Nabywaj mądrości za wszystko, co masz. Ciekawe. Ale czy mądrość jutro przyjdzie do mojego życia przez to, że przyjdzie poniedziałek? No właśnie nie. Muszę się trochę zainteresować tym. Muszę coś robić, żeby wzrosnąć. I też nie interesuje mnie każdy rodzaj mądrości. Nie wszystko, co jest prezentowane jako mądre, rzeczywiście mądrym jest. Na przykład w 1 Koryntian w 3 rozdziale, w 19 wersecie czytamy coś takiego. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Tak jest. Czyli istnieje coś takiego jak mądrość w tym świecie, ale w Bożych oczach to jest głupie. Chciałbym, aby na mnie Bóg patrzył i pomyślał mądre. Naprawdę twoje zachowania są mądre, nie głupie. Wiecie, w świecie wiele rzeczy ludzie mówią, że są mądrymi. Pytanie, co Pan Bóg mówi, nie? Ktoś może być w sklepie i stwierdzić, że mądrym będzie, takim, że coś tam... Mądrym będzie w sklepie sobie zważyć 3 cytryny, nakleić naklejkę i potem dorzucić jeszcze 2. A w Bożych oczach to byłby grzech. To byłoby coś złego. I w naszych oczach też, prawda? Totalnie. Mądrość, którą możemy usłyszeć w tym świecie, nie bierzmy tak, że jak coś jest ciekawe, nie bierzmy tak łatwo, sprawdzajmy, co Pan nasz ma do powiedzenia w tym temacie. Interesuje nas mądrość, która pochodzi od Pana. I przypowieści Salomona, 2 rozdział, jeszcze to jest ostatni werset, zanim przejdziemy do Efezjan. Drugi rozdział, szósty werset w Przypowieściach. Czytamy tak. Pan daje mądrość. Pan daje mądrość. Od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. Ważne jest, żebyśmy mieli jako taki fundament w naszym życiu przekonanie, że chcemy się uczyć przede wszystkim od Boga i chłonąć mądrość od Niego. Ale dobrze, już przejdźmy do listu do Efezjan. To będzie list do Efezjan, 5 rozdział od 15 wersetu. Mądrość w życiu codziennym. Wsłuchajmy się w te słowa. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów, natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Jak sobie to czytałem w domu, to pierwsza myśl, która przychodziła mi do głowy, to takie wezwanie do tego, że trochę takie proste wezwanie. Łukasz, nie bądź głupi. Ja mówię na to amen. Nie bądź głupi. Oczywiście to nie jest obraźliwe, po prostu nie bądź niemądry, tak? Nie bądź niemądry, szukaj mądrości. Natomiast tak myślałem sobie o tym, że samo nasze pragnienie bycia mądrym, jakbyśmy zostali tylko z takim zdaniem od Boga, bądź mądry, ja bym powiedział, dobra. I nic więcej bym nie usłyszał, to byłbym zawieszony w takiej po prostu przestrzeni niewiedzy. Nie wiedziałbym, co mam zrobić, ale Pismo tutaj dalej mówi, co charakteryzuje tych mądrych. To jest super. I pierwsza rzecz, która wynika z tego tekstu, która charakteryzuje ludzi mądrych, to autorefleksja. Autorefleksja. Czytamy w 15 wersecie. Zwracajcie uwagę na własne postępowania. Czyli przyglądajcie się sobie. Przyglądajcie się sobie. 2 tygodnie temu chyba przyniósł Jurek Szkudelski na kazanie lustro takie, nie wiem, czy pamiętacie, nie? I w tym lustrze można było się przejrzeć. I on właśnie do tego nawiązywał, że my potrzebujemy mieć coś, co będzie weryfikować nasze zachowania, nasze życie. I on nawiązywał mocno do tekstu Słowa Bożego. Czy my się przeglądamy w Biblii? To było bardzo fajne. Potrzebujemy się przeglądać, potrzebujemy się sprawdzać, potrzebujemy mieć autorefleksję, czy w naszym życiu postępujemy dobrze. I przypomniała mi się taka śmieszna sytuacja z 2013 roku, kiedy byliśmy z młodzieżą na konferencji Decydujący Moment. Kurczę, 12 lat temu, to było to dawno bardzo, ale jeszcze to pamiętam. Wstaliśmy spóźnieni z Kubą Durlakiem. Dawid już się śmieje, dobrze, ja też się śmieję. Kuba jest super, super, super. Wstaliśmy spóźnieni z Kubą i stwierdziliśmy, dobra, szybko się ubieramy i lecimy po prostu na poranną sesję czy poranne nabożeństwo, tak to możemy nazwać. I pamiętam, biegniemy z Kubą, biegniemy, biegniemy i Kuba w końcu do mnie, ej, Łuki, czy ja dobrze wyglądam? I ja tak biegnę i patrzę na niego i patrzę, bluza w kratkę, koszulka w inną kratkę, spodenki w jeszcze inną kratkę i japonki. I biegniemy i mówię, Kubo, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. I on tak, no właśnie nie byłem pewien, nie? I wtedy musieliśmy przyspieszyć, żeby jeszcze wrócić się przebrać i potem na tą sesję, nie? Nie było w naszym miejscu noclegowym żadnego lustra. Nie było nic, w czym moglibyśmy się przeglądnąć. Chłopak się na szybko ubrał, to było super. Czy masz autorefleksję? Kiedy coś robisz, to czy sprawdzasz to? Czy to Bogu się podoba? Sprawdzaj. Sprawdzaj. Także pierwsza z tych siedmiu rzeczy. Mądry przygląda się własnemu postępowaniu. Ma autorefleksję. Dalej czytamy. Żyjcie jak ludzie mądrzy. Żyjcie jak ludzie mądrzy. Czyli miejcie w swoim życiu ludzi, u których będziecie widzieć to, co mądre. Tak? Przyglądajcie się, czy są tam zachowania, które wam imponują, których chcielibyście w swoim. Dawid, zmieńmy slajd, proszę. Niech sobie to tam wisi. Żyjcie jak ludzie mądrzy. Potrzebujemy w naszym życiu osób, które będą nas uczyć, które będą dzielić się swoją mądrością. Czy masz w swoim otoczeniu, może na tej sali, może w swojej pracy, osoby, u których widzisz coś, czego chciałbyś u siebie? Jeśli to pytanie jest trudne, to weź je do swojego domu. Zastanów się nad tym. Czy to rzeczywiście jest tak, że ja jestem taki, że ja we wszystkim sobie super radzę, a inni mogliby się ode mnie uczyć? Czy ja dostrzegam w moim otoczeniu ludzi, od których mogę coś wziąć? Pomyśl, poanalizuj i weź. Postaraj się coś wprowadzić do swojej codzienności. Pan Bóg chce, żebyśmy żyli jak ludzie mądrzy, żebyśmy dostrzegali mądrość u innych. Jak robiłem szkoły muzyczne, to raz w tygodniu miałem lekcję pianina. Nie polubiliśmy się z pianinem, no ale miałem je. I pamiętam, na jednej lekcji grałem i nie szło mi. I mój nauczyciel spytał mnie: Łukasz, kiedy ćwiczyłeś? Ja ćwiczyłem i ja mówię: wczoraj. I on do mnie: błąd. Ćwiczy się po lekcji, a nie przed. To było dla mnie wow. Totalnie. I porozmawialiśmy o tym chwilę i coś zmieniło się w moim w ogóle sposobie myślenia wtedy. To było mądre. Bo po lekcji masz wszystko na świeżo. Pamiętasz detale. Jeszcze ci to gra w uszach. Po prostu nie musisz sobie odkopywać w pamięci, co tam się tydzień temu działo. Nie. I jeszcze wtedy wzmacniasz na świeżo i bardziej się to utrwala. I to było dla mnie mądre. To było dla mnie mega mądre. Teraz mamy sesję. Jest tu kilku studentów. Kilku siedzi w domu i się uczy. Mamy teraz sesję. Jeśli chodzi o egzaminy, to działa trochę inaczej. Uczymy się też przed. Uczymy się też przed, nie tylko po. Błogosławimy studentów. Kochamy was. Niech was Pan Bóg przeprowadzi przez to Morze Czerwone. Także druga myśl to jest właśnie to, co się teraz wyświetla. Czyli mądry powiela to, co dobrego zobaczył u innych. Idziemy dalej. Czytamy w 16 wersecie, że mądrzy to ci, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Nie marnują najdrobniejszej chwili. Jak wykorzystujesz swój czas? Jak wykorzystujesz swój czas? Pamiętam takie moje przeżycie tej myśli w kontekście ewangelizacji w moim życiu. I to już było, wiecie, chodziłem z Panem naprawdę długo. I już jako dorosły chłopak podjąłem decyzję, że jak tylko będę mógł, to będę wykorzystywał chwilę i jakoś nawiązywał do Boga. I zdarzało mi się, że na przykład kiedyś byłem taksówkarzem, jeździłem autem i jeździłem z kimś i wywiązywała się rozmowa. I na przykład ktoś mówi: jak się Panu podoba ta praca? Ja myślę: porozmawiajmy. Mówię: podoba mi się, spoko, ale wiem, że ona jest tylko na jakiś czas. A co by Pan chciał robić? I ja myślę: mam Cię. Wie Pan co? Czuję, że całe moje życie mam poświęcić na to, żeby budować wiarę innych ludzi. I mogliśmy rozmawiać o Bogu. To było fajne. Albo na moich lekcjach ze śpiewu, które prowadzę, Niektórzy uczniowie na przykład po przerwie świątecznej mnie pytają, jak było. I ja mogę powiedzieć, no najadłem się serniczka, gołąbków, było super, odpocząłem. A mogę powiedzieć, i tak się decyduję. Mogę powiedzieć, wiesz co? Świętowaliśmy tak niezwykłe rzeczy i wykorzystać to, żeby powiedzieć coś o Bogu. Jak wykorzystujesz swój czas? Jak wykorzystujesz czas? Nie marnują najdrobniejszej chwili. I też może chciałbym tutaj dopowiedzieć takie jedno zdanie, bo nawet wiem, że niektórzy z mojego otoczenia potrzebują to usłyszeć, że marnowanie najdrobniejszej chwili, odpoczynek nie jest marnowaniem czasu. Amen? Zgódźmy się z tym wszyscy, dobra? Odpoczynek nie jest marnowaniem czasu. Amen? Tak. Odpoczynek nie jest marnowaniem czasu. Było dla mnie fascynującym, jak sobie czytałem w tym roku już Pięcioksiąg i zobaczyłem, że Bóg mówi, że odpoczniesz ty, odpocznie twój pracownik, odpocznie twoje zwierzę, nawet w żniwa. Nawet kiedy wydaje się, że trzeba harować od rana do nocy, odpoczniecie i będziecie mieć czas dla mnie. Odpoczynek nie jest marnowaniem czasu, odpoczynek jest wykorzystaniem czasu. Bóg chce, żebyśmy mądrze pracowali i Bóg chce, żebyśmy mądrze odpoczywali. Ale nie jesteśmy powołani do marnowania czasu. I tak sobie myślę też, że czasami ciężko jest złapać taką granicę między odpoczynkiem a marnowaniem czasu, ale kiedy zaczynamy marnować czas, to chyba jakoś tak zaczynamy to rozumieć, że to już teraz. Nie? Niech Pan Bóg kieruje naszym odpoczynkiem też. Zapraszaj Go do swojego odpoczynku. Idziemy dalej. Czyli mądry wykorzystuje czas. To był taki punkt. Idziemy dalej. Czytamy w 17 wersecie koniec z brakiem rozsądku. I tutaj chciałem was spytać. Ja lubię, kiedy troszkę rozmawiamy. Wydaje mi się to takie naturalne. Kiedy coś jest rozsądne, to jest jakie? Dobre. Ja się sam zastanawiałem nad tym i myślę, rozsądek to bardzo ładne słowo, podoba mi się. I tak trochę wiemy, o co chodzi, ale tak, żeby spróbować to opisać. Przemyślane, tak, że coś jest rozsądne, to jest przemyślane, korzystne, pożyteczne. Mhm. Tak, ja sobie myślałem o tym i myślę, że rozsądne dla mnie na przykład to jest to, kiedy poznam różne możliwości i wybiorę tą właściwą. I wtedy to jest dla mnie rozsądne. Ciężko jest oddzielić rozsądek od mądrości, nie? Właśnie o której dzisiaj rozmawiamy. Natomiast w naszym życiu nie chcemy się kierować tylko tym, żeby wybierać to, co jest najlepsze dla nas, najlepszą ofertą, najbardziej z górki. My chcemy, dla nas najbardziej rozsądny wybór to wybór z Panem. Kiedy podejmujemy decyzję z Panem. Czy podejmujesz decyzję sam, czy podejmujesz decyzję z Panem? To jest ważne pytanie. Mądry nie podejmuje pochopnych decyzji, ale rozsądza, sprawdza i podejmuje decyzję z Panem. Idźmy dalej. Kiedy miałem taki okres w moim życiu, kiedy uczyłem się jednego wersetu w tygodniu na pamięć, postanowiłem kiedyś, że nauczę się wersetu z Księgi Jakuba, z 3 rozdziału, z 17 wiersza. Tam jest opis mądrości, która pochodzi z góry. I czytamy o tym, że mądrość, która pochodzi z góry, jest czysta, łagodna, ustępliwa, pełna dobrych owoców. Piękny opis mądrości. I szokiem było dla mnie to, kiedy zobaczyłem, że tam jest napisane, że mądrość daje się przekonać. Mądrość daje się przekonać. Czy mądrość nie jest nieomylna? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Patrzcie, król Salomon, najmądrzejszy człowiek na świecie. Tak go opisuje Pismo. Najmądrzejszy człowiek na świecie. Widzimy w nim Boże pomazanie, Boże dary. Widzimy w nim mądrość, której używał, niesamowite to było, ale jednocześnie, czy nie było sytuacji, w których jemu przydałoby się ustąpić w jakiejś rzeczy i zmienić swoje myślenie? Król Salomon, który moglibyśmy powiedzieć, że stworzył w swoim życiu kurs na temat mądrości. Zatytułował go Przypowieści Salomona. Pod koniec swojego życia zachowuje się tak, jakby nie słyszał o takim kursie. Nie mógłby sobie nawet wystawić dyplomu. W ogóle. Mądrość daje się przekonać. Mądrość jest ustępliwa. I tutaj też pytanie do nas. Czy kiedy z nami się rozmawia, to czy jesteśmy tacy, że nic nie przyjmujemy, czy przyjmujemy? Czy będziemy chcieli w naszym życiu mądrości, która będzie się objawiać też w taki sposób, że będziemy gotowi na przykład do zmiany zdania? Nie we wszystkim. Nie? Są rzeczy, w których nie chcemy zmian zdania, tak w kwestiach wiary na przykład. Ale czy Bóg może na przykład zmienić twoje zdanie? Czy ty tylko tak twardo stoisz? Mądry jest otwarty na zmianę, daje się przekonać. Idziemy dalej do 17 wersetu. Czytamy tak. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Mądrzy szukają Bożej woli. Mądrzy poświęcają czas na to, aby wsłuchać się w Boży głos. Jak mówi list do Rzymian, 12 rozdział, mądrzy to ci, którzy dają się przemienić przez odnowienie umysłu, aby mogli być zdolni pojąć, co jest Bożą wolą. Bóg chce nam objawiać swoją wolę. Kiedy jej szukamy, On przychodzi z odpowiedziami. Kiedy nie szukamy, to może właśnie zachowujemy się jak tacy niemądrzy, którzy tylko chcą realizować swoje plany. Więc mądry zabiega o poznanie Bożej woli. Idźmy dalej. Nie upijajcie się winem. To chyba jasne. Pójdźmy dalej. 18 werset. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Kto na sali jest kierowcą? Chyba z połowa sali. Fajnie. Wyobraź sobie, że państwo polskie tak cię pokochało, że wysyła ci list i w tym liście jest aktywna karta paliwowa do Orlenu. Okej? Dostajesz tą kartę i od dzisiaj zawsze jak wjedziesz na Orlen, masz paliwo za darmo. Fajne, nie? Marek, mi się też to podoba. Możemy się rozmarzyć. Czy to niebo? Nie, to tylko karta paliwowa do Orlenu. W niebie nie będzie Orlenu. Dostajesz kartę i możesz nic nie zapłacić za paliwo do końca swojego życia. To jest super. Ale czy to, że masz tą kartę, oznacza, że zawsze będziesz miał coś w baku? Czy to oznacza, że twoje auto zawsze będzie jechać? Podobnie jest z naszym napełnianiem się Panem. Podobnie jest. On chce, żebyśmy do Niego przychodzili. Mądry to ten, który znajduje się w miejscu, w którym Pan chce mu dać to, co jest za darmo. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Ja mam wrażenie, że my bardzo często szukamy Pana, przychodzimy do Niego, chcemy, aby On nas napełniał, ale czasami, idąc dalej tym obrazem, jedziemy na jakąś taką randomową wiejską stację o nazwie w stylu benzynpol i tankujemy i okazuje się, że dostajemy gorsze i jeszcze musimy za to zapłacić. Pan Bóg ma dla ciebie obfitość swojej łaski, swoją mądrość, swoją dobroć, swoją miłość, przeżywanie Jego obecności – Czy przychodzisz do Niego rzeczywiście? Czy szukasz Go? Czy chcesz dać się napełnić? Jak w tym tygodniu to wyglądało? Co robiłeś, żeby dać się stale napełnić? Pan Bóg mnie spytał kiedyś i kiedy się przygotowywałem do tego kazania, przypomniał mi to pytanie. Łukasz, czy chcesz być czasem napełniony, czy stale napełniony? Pomyśl o tym pytaniu. Gdyby Pan Bóg tobie je dzisiaj zadał, chcesz być czasem napełniony, czy stale napełniony? Dbajcie o to, starajcie się. Jest w tym taki nasz element, jest takie zawołanie do naszej postawy przed Panem. Mądry dba o to, aby Duch mógł go stale napełniać. I to też jest ciekawe, że w tym tekście nie tylko jest mowa dbaj o to, ale jest też mowa jak. Jest też mowa jak. I przeczytaliśmy to, że dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy. Sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. I tak się umówiłem z zespołem, że po tym kazaniu też damy sobie chwilę jeszcze uwielbienia Pana. I może już bym was zaprosił tutaj. Bo nie wiem, jak w twoim sercu dziś, ale w moim, kiedy sobie czytam ten tekst i też patrząc na to, co Pan Bóg robi, ja mam stale pragnienie, aby On napełniał, aby odświeżał. Jeśli w twoim sercu to jest, to możesz podejść do Pana i On odpowie na twoje pragnienie. W modlitwie, w szczerych słowach, z takim otwartym sercem. I czytamy, powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów, do natchnionych pieśni. My to robimy co tydzień. Nie? Czasami ludzie nas pytają, dlaczego u was w kościele się tyle śpiewa? Bo lubimy śpiewać? Lubimy, oczywiście, że tak. Pewnie. Ale nie dlatego śpiewamy. Śpiewamy dlatego, że oddajemy w taki sposób Bogu chwały, że skupiamy się na Nim, że On nas zachwyca, że wyrażamy Mu nasze uwielbienie, miłość i wszędzie w Biblii, gdzie ludzie śpiewają dla Pana, Bogu się to podoba i my też to robimy. Ale to nie jest jedyna rzecz, bo kiedy wielbimy Pana, to oddajemy Mu chwałę, zachwycamy się Nim, a jednocześnie On napełnia nas. Mieliście kiedyś to doświadczenie? Że spotykasz się z Panem w tym. Z jednej strony ty chcesz Jemu dać, a tak naprawdę to On też daje tobie. To jest cudowne. To jest cudowne. Jeśli chcesz dzisiaj świeżego dotyku od Pana, tego napełnienia, o którym czytamy, powtarzaj psalmy. Sięgaj do hymnów. Zaśpiewaj dla Pana. I czytamy tam tak jeszcze. Jeszcze jest jedna myśl przy tym śpiewaniu. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Z całego serca. Jak byś zdefiniował osobę, która robi coś z całego serca? Co taka osoba sobą prezentuje? Co w niej widać? Pasję. Ktoś powiedział. Jak ktoś robi coś z całego serca, to widać w nim pasję. Ja pomyślałem, że robi coś będąc skoncentrowanym, że nie robi tylko czegoś mechanicznie, tak? Przekłada pudełka mechanicznie, tylko on przekłada z pasją te pudełka, dokładnie w to miejsce, w którym ma być to pudełko. Jest skoncentrowany na tym, co robi. Nie wiem, co dla ciebie oznacza z całego serca, ale chciałbym cię poprosić, abyśmy teraz powstali i abyśmy spędzili chwilę czasu na uwielbieniu Pana z całego swojego serca. Ja ci nie chcę mówić, jak to masz zrobić, chociaż ja to zrobię głośno. Ja to zrobię myśląc o Panu, nie rozkojarzając się. Ale chcę cię poprosić, tak jak ty rozumiesz z całego serca, oddaj Bogu chwałę. zaśpiewaj mu natchnioną pieśń. Powiedz mu, Boże, kocham Cię. I jednocześnie powiedz mu, Boże, chcę, abyś mnie napełniał. Abyś mnie napełniał. Chcę być tym, który podjeżdża nie na Benz Pol, ale który podjeżdża na ten Orlen z tą kartą. Chcę, Boże, wziąć od Ciebie to, co masz dla mnie dzisiaj. Przyjąć to, co chcesz mi dać za darmo. Bo jesteś tak dobry. Bo jesteś tak cudowny. Chcę moją postawą przed Tobą teraz okazać to, że chcę być mądry. To jest wciąż opis mądrej osoby, która przychodzi do Pana i mówi, Boże, chcę zadbać o to, abyś Ty mnie napełniał. Chcę się z Tobą spotykać. Chcę z Tobą być. I dzisiaj mamy taką możliwość, Boże, żeby z Twoim świętym Kościołem razem uwielbiać Twoje imię i stawać w miejscu, gdzie Ty chcesz nas napełniać. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci za to, że będziemy mogli tego doświadczać też jutro w domu, w pracy, w czasie, kiedy będziemy dawać z siebie wszystko i w czasie, kiedy będziemy odpoczywać, Panie. Ty będziesz tego Panem. Boże, Ty zalewaj nas tym, co masz dla nas, Panie. Tym, czego chcesz widzieć w naszym życiu. My chcemy być stale otwarci na Ciebie. Hallelujah. Hallelujah. Tydzień temu na próbie w czwartek pamiętam, jak rozmawialiśmy z zespołem i rozmawialiśmy o tym, że ogólnie żyjemy w Bożej obecności, jesteśmy blisko Niego. I wiemy, że jak przychodzimy na przykład do kościoła, to Pan z nami jest. Pan z nami jest. Ale nie chcemy tylko mieć tego doświadczenia, że jesteśmy z Bogiem w jednym pomieszczeniu, ale chcemy mieć doświadczenie, że siadamy zaraz obok Niego. Jest czymś innym dla mnie podejść do Piotrka teraz. Mogę poczuć, jak pachnie. Niż bycie w jednym pomieszczeniu, że wiem, że jesteśmy tu razem. Nie wiem, z Markiem, tak? Już Marka wywoływałem to. Nie wiem, jak Marek pachnie, ale jesteśmy w jednym pomieszczeniu i Ty żyjesz w Bożej obecności, ale miej w sobie to pragnienie, aby usiąść bliżej, aby być blisko Niego, aby nie tylko słyszeć, kiedy On do Ciebie już woła głośnym głosem, żebyś coś ogarnął, tylko żebyś usłyszał też, kiedy On cichym szeptem chce do Ciebie coś powiedzieć. Staraj się być z Panem w tym cichym miejscu, o którym Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. Kiedy zostawiasz wszystko i po prostu siadasz blisko Niego, to dopiero jest rozkosz, kiedy tak się spotykamy z Panem. To dopiero nas zmienia. I pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym na tej próbie i właśnie powiedzieliśmy, że my chcemy siąść bliżej, że chcemy się spotkać z Panem. I wtedy Ania powiedziała takie fajne zdanie. Tak, ja chcę spotkać się z Panem. Proste. Ale w tym było tyle autentyczności, szczerości, piękna. Zachwyciłem się tym wtedy. Myślę, Boże, ja chcę się tym zarażać. Tym pragnieniem. Żeby usiąść bardzo blisko Niego. Może wiesz, że siedziałeś daleko. Weź tą myśl do swojej codzienności, aby usiąść blisko. Otulić się. Mi się przydało, bo teraz marzna. Jest jeszcze taka jedna myśl, która chodzi za mną. Która też wierzę, że Bóg chce powiedzieć w Kościele. Że może patrzysz na swoje życie i nie widzisz się dzisiaj napełniony po brzegi. Może nie widzisz się takim, ale Bóg chce ci powiedzieć, może nie jesteś napełniony, ale nie jesteś pusty. Ale nie jesteś pusty. I ja do tego, co masz, chcę wlać świeżość, pełnię, nowe przeżywanie Twojej wiary. Amen. Także weź coś z tego kazania. Jeszcze mam taki slajd z taką sylwetką. Weź, Dawid, wcześniej trochę pokaż jeszcze. O, z taką sylwetką tej mądrej osoby. Może któryś z tych zostanie z nami, z tych punktów, zostanie z nami na długo. Że mądry to ten, kto przygląda się własnemu postępowaniu. Powiela to, co dobrego zobaczył u innych. Wykorzystuje czas. Nie podejmuje pochopnych decyzji. Jest otwarty na zmianę. Zabiega o poznanie Bożej woli. Zabiega o to, aby Duch mógł go stale napełniać. I jak zawsze po kazaniu zostawiamy sobie kilka pytań. Teraz, Dawid, poproszę te pytania. Może dzisiaj przy obiedzie porozmawiasz o tym z kimś. Jakie mądre zachowania, których chciałbyś w swoim życiu, dostrzegasz u innych ludzi? Czy w twojej codzienności widzisz, że jest coś, co sprawia, że marnujesz czas? Co możesz z tym zrobić, aby to zmienić? I jak w najbliższym tygodniu zadbasz o to, aby Duch mógł cię stale napełnić? Spróbuj to precyzyjnie nazwać. Z tym was chciałem zostawić. Dziękuję. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę służyć. Także amen.